Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, za czas, który nam dzisiaj darował, że w dalszym ciągu możemy rozważać podobieństwa dotyczące Królestwa nie z tej ziemi. Jak dobrze pamiętacie, a większość z was na pewno była na spotkaniach, na nabożeństwach, w ostatnim kilku tygodniach wysłuchaliśmy sześć kazań na temat Królestwa nie z tej ziemi. Rozważaliśmy sześć podobieństw, które wypowiedział sam Pan Jezus Chrystus. To były słowa czytane i rozważane, słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa Chrystusa. Każde z tych podobieństw, każde z tych kazań było odrębne, wskazywało na inne cechy Królestwa Bożego. Każde pokazywało inne spojrzenie, mówiło o innym temacie. Jednak gdy na pewno będzie podsumowanie, to zobaczymy, jaka była spójność w tym, co powiedział Pan Jezus Chrystus dla tych, którzy Go wtedy słuchali i dziś powiada dla nas. Dziś siódme podobieństwo, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, 2,14. I chciałbym jeszcze do tego fragmencik przeczytać z Ewangelii Łukasza, 14, 16,20. Ale do tego jeszcze wrócimy. Najpierw chciałbym przypomnieć, bo tak sobie ustaliliśmy, jak te tematy przygotowaliśmy, że zawsze będziemy wracać do poprzednich tematów, króciutko przypomnieć o tym, co mówiliśmy. To zatem krótkie przypomnienie. Brat Piotr rozpoczął tekstem z Ewangelii Mateusza, 3 rozdział 1-2, który brzmiał tak. A w ono dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej, mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. A Pan Jezus w swojej misji, w swoich podobieństwach, w tym, co nam zostawił, podczas swojej misji stwierdził: Królestwo Boże jest wśród was. Królestwo Boże jest wśród was. Na krzyżu, na Golgocie, gdy padły słowa, wykonało się, po zmartwychwstaniu zostały założone podwaliny. Zostało po prostu założone Królestwo nie z tej ziemi. Ono praktycznie wtedy zaistniało, wtedy rozpoczęło swoją działalność. I w następnych usługach słyszeliśmy o zasadach, jakie obowiązują, o zasadach, na jakich funkcjonuje Królestwo nie z tej ziemi. I tak brat Hubert mówił na podstawie podobieństwa, że w tym królestwie rośnie pszenica posiana jako dobre nasienie, ale nieprzyjaciel posiał i konkol. Nieprzyjaciel posiał konkol i ta pszenica rośnie razem z konkolem. I pamiętam duży nacisk brata Huberta. Brat położył właśnie duży nacisk na miejsce, po żniwach, dokąd zostanie zebrana pszenica, gdzie będzie miejsce tej pszenicy, a dokąd złożony zostanie konkol. Bardzo dużo o tym brat Hubert mówił. Brat Ryszard na podstawie Ewangelii Mateusza, 13 rozdział 31, 32 i poniżej, mówił o najmniejszym ziarnie, jakie istniało w tamtych czasach, gdy Pan Jezus nas uczył. Mówił o ziarnie gorczycy, że to maleńkie ziarenko zasiane rozrasta się w drzewo, w potężny krzew, rozrasta się w drzewo. Mówił też o zakwasie, który przyczynia się do tego, że z tego małego kawałka ciasta, jak to powiedzmy, rozrasta się wielki bochen. I właśnie mówi o zakwasie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jak pamiętamy, Słowo Boże w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy Duch Święty został posłany do apostołów, na apostołów. W dniu właśnie Pięćdziesiątnicy, gdy Kościół rozpoczął tak praktycznie swoją działalność, wydawałoby się niemożliwe, a tysiące ludzi usłyszało Ewangelię. Ewangelia została wtedy zwiastowana, pamiętacie kazanie Piotra, pamiętacie kazania pozostałych apostołów, którzy przemawiali w językach do ludzi, którzy byli tam zgromadzeni. Każdy mógł usłyszeć Ewangelię w swoim języku. Ta Ewangelia się mogła wtedy rozprzestrzeniać, trafiać. Ci ludzie wracali, bo byli tam na święcie Jerozolimie i oni szli do swoich miejsc. Tam mogli się dzielić Ewangelią. To królestwo się rozrastało, tak jak to ziarno gorczycy. A czytamy, że po kazaniu Piotra 3000 osób w Jerozolimie, w samej Jerozolimie 3000 osób zostało ochrzczonych. To, co wydawało się nierealne, to maleńkie ziarno gorczycy dało takie drzewo, dało taki owoc. Dalej brat Marek mówił między innymi, że Królestwo Boże to skarb największy i że nabycie tego skarbu powinno być celem naszego życia. To skarb bezcenny, nie ma ceny. Człowiek, który znalazł, zostawił wszystko, co miał, sprzedał i nabył ten skarb. To królestwo, które jest dzisiaj dla nas i powinno być dla nas bezcenne. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. To było motto tego kazania. Gdzie skarb, tam serce. Brat Paweł wskazywał na zasady zapłaty za pracę w królestwie. Pamiętacie? Jeden denar. Dla tych, którzy zaczynali rano i dla tych, którzy pracowali godzinę. Jeden denar, symbolizujący zapłatę, zbawienie, życie wieczne w Bożej chwale dla każdego pracownika winnicy. Dla każdego, kto zdecydował się na pracę, dla każdego, kto zdecydował się na pójście do winnicy, była zapłata. Życie wieczne w Bożej chwale. Jeden symboliczny denar. W kolejnym, szóstym kazaniu brat Dawid mówił o wybaczaniu. Wybaczanie, które jest jednym z głównych elementów funkcjonowania królestwa nie z tej ziemi. Król wybaczył bardzo dużo. Król wybaczył bardzo duży majątek, jak pamiętamy z tego Słowa Bożego. Wyliczał, to były nie do przyjęcia przez nas może umysł, kwoty, jakim był dług, który przebaczył ten król. Dług, który nam przebaczył i przebacza, i chce przebaczać, Pan Jezus Chrystus jest niewymierny. Tego ani nie obejmą te cyfry, które Dawid mówił. Ten dług, nasz grzech jest niewymierny dlatego, że zostało nam darowane zbawienie i życie wieczne. Ale dług nam został przebaczony i Słowo Boże, jak słyszeliśmy, zobowiązuje nas do tego, abyśmy również umieli przebaczać. Abyśmy wybaczali, nie tylko, że umieli, abyśmy po prostu wybaczali, bo to jest podstawą, to jest jednym z warunków bycia w królestwie nie z tej ziemi. No i wreszcie dzisiaj siódmy temat królestwa nie z tej ziemi, tak jak znajdujecie na tych zakładkach, brakowało mi tego słowa, jest zaproszenie. Mówiliśmy o zasadach, mówiliśmy o przepisach, jakie obowiązują, mówiliśmy, że jest Królestwo Boże. Dzisiaj pada w Słowie Bożym zaproszenie do Królestwa Bożego. Ktoś może powiedzieć, ja już jestem 20 lat, to pewno będziesz mówił do tych, co jeszcze nie są. Nie, to Boże Słowo będzie dla wszystkich. Dla mnie, dla was, każdego z nas. A zatem przeczytajmy najpierw pierwszy fragment Ewangelii Mateusza, 22 rozdział. od drugiego wiersza poniżej. A Jezus, mówiąc do nich znowu w podobieństwach tymi słowy: podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. Pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swoje wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajnie drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest zezwanych, a mało wybranych. I pozwólcie jeszcze, że jeden króciutki fragment, który będzie nam też obrazował, bo tak w zasadzie patrząc, Łukasz może tu ukazał inne spojrzenie, ale mówi o tym samym. Ta przypowieść mówi o tym samym, o tych podstawowych zasadach, wartościach, o których będziemy mówić. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 16 werset poniżej. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę, zaprosił wielu i posłał swego syna w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli wszyscy, jeden po drugim, wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę pójść. Drodzy, te dwa fragmenty, jak powiedziałem, one łączą się w pewną całość, dlatego pozwoliłem sobie ten fragment również przeczytać, bo te fragmenty mają wspólny cel. Mają wspólny cel, główny temat, który dzisiaj chcę przekazać. Zaproszenie do udziału w Królestwie nie z tej ziemi. I tak jak już może wspominałem, poprzednie kazania ukazywały genezę powstania Królestwa Bożego, zasady, w jakich funkcjonuje, zasady, jakie obowiązują w Królestwie Bożym. Chciałbym, abyśmy dzisiejszy tekst potraktowali właśnie jako to zaproszenie. Zaproszenie do udziału, do pracy, do życia w Królestwie Bożym. Bo Słowo Boże, które Pan Jezus mówił, ono jest. Ono jest wśród was. I wy jesteście cząstką tego Królestwa. I chciałbym również zachętę dla tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali podjąć tego kroku, również przekazać zachętę do tego, aby przyjmowali te zasady, które obowiązują w Królestwie Bożym i stawali się członkami Królestwa Bożego. To kolejne podobieństwo, które czytaliśmy, zawiera wiele myśli. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj o wszystkich powiedzieć. Są tu i też głębokie myśli teologiczne, ale ja chciałbym tylko te proste rzeczy z tego słowa wyciągnąć, abyśmy mogli kontynuować temat przewodni, jakim jest dzisiaj Królestwo nie z tej ziemi. Zobaczmy. Pierwszy aspekt. Król urządza przyjęcie weselne. Król urządza ucztę weselną dla swojego syna. To było bardzo ważne wydarzenie. To było bardzo wydarzenie w życiu tego narodu. Ich król organizuje wydarzenie, ucztę weselną dla swojego syna. Król bardzo poważnie traktował to wydarzenie. I co? Oczekiwał również poważnego potraktowania tych, których zaprosił. To było wydarzenie może życia tego króla. Nie wiemy, ile miał synów, ale to było bardzo ważne wydarzenie i król taką ucztę raz w życiu prawdopodobnie szykował dla swojego syna. Tak bardzo mu zależało, aby ta uczta, aby to wesele było godne jego osoby i godne jego syna. A tak na marginesie mówiąc, my dzisiaj nie bardzo mamy świadomość, kim w tych czasach był król, jaką miał władzę, co mógł, a praktycznie mógł wszystko. Władza królewska była absolutna, niczym nieograniczona. Król praktycznie nie odpowiadał przed nikim, nawet w niektórych sytuacjach, nawet przed Bogiem. To jego władza była nieograniczona i myślę, że znamy bardzo dobrze moc króla, co mógł zrobić, że z niczym się nie liczył. Takie sytuacje ze Starego Testamentu, ja myślę, znamy, chociażby tylko król Saul i Dawid. Saul ścigał Dawida po to, aby go po prostu zamordować, aby go wyeliminować z życia. Dalej Nabukadnesar i trzech mężów. Pamiętacie tą sytuację Starego Testamentu, wrzuconych do pieca ognistego? Władza absolutna. Dawid, Uriasz i Berszeba. Dawid, gdy sobie upatrzył Berszebę, zrobił wszystko, aby pozbyć się Uriasza, był królem. Wysłał go na pierwszy linię frontu. Miał możliwość i z tego korzystał. Król Dariusz i Daniel, pamiętacie, Wielmiamę, jaka to była władza. I dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, kim był i kim jest król. Ale wracamy do tematu. Król zaprasza na ucztę weselną. W tych czasach był taki zwyczaj, że dwukrotnie zapraszano na ucztę weselną. Po raz pierwszy zapraszano z pewnym wyprzedzeniem i to chyba pozostało do dziś, że i dzisiaj na ucztę weselną zaprasza się i żąda się potwierdzenia, czy będziemy, czy nie będziemy, a tak nawiasem mówiąc, ile razy odmówiliście uczestniczyć w takich weselach, gdzie zostaliście zaproszeni. Chyba rzadko wam się zdarza, żeście odmówili. Przynajmniej ja tak myślę. Po raz pierwszy, jak powiedziałem, zaproszano z pewnym wyprzedzeniem, aby zaproszeni mogli się przygotować. Takie wesela trwały, to też trzeba wiedzieć, cały tydzień, więc do tego trzeba było się przygotować na taką ucztę. I dlatego tak też tutaj czytamy. Po raz drugi ponawiano takie zaproszenia w dniu, gdy już wszystko było gotowe. Gdy wszystko było gotowe, uczta była przygotowana, czytamy w tym podobieństwie: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe. Tak brzmiało zaproszenie. Przyjdźcie. Wszystko jest gotowe. Ze strony króla było wszystko przygotowane. Przyjdźcie na ucztę i bywajcie. Jaka padła odpowiedź? Przeczytałem ten drugi fragment, nie bez znaczenia. Jaka padła odpowiedź? Totalna odmowa. Totalna odmowa tych ludzi, których król zaprosił. A co jeszcze gorszego? Niektórych z posłańców nawet pozabijano. Przyjrzyjmy się przez chwilę przyczynom odmowy. To dzisiaj jest również ważne, bo te przyczyny dzisiaj są takie same. Przyjrzyjmy się przez chwilkę. Pierwsze, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Ten człowiek kupił pole. Niemożliwym było, aby je przedtem nie zobaczył. Dzisiaj byśmy mogli coś takiego zrobić. Gdyby to było pisane dzisiaj, 2000 lat później, można kliknąć tam w internecie, obejrzeć to pole. Można zrobić zdjęcia satelitarne, można iść do księgi wieczyste, zobaczyć, czy, kto jest właścicielem i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to jest całkiem realne, ale wtedy to było niemożliwe, aby ten człowiek, nie widząc tego pola, mógł je kupić. Gdyż nie było map, nie było geodetu, wszystko było spisywane. Strumyczek płynie, każdy krzew, każde drzewo, dokąd, odkąd, no przecież ktoś musiał wiedzieć, co kupuje i widzieć, i wiedzieć, gdzie to pole ma. No tak chyba nie było, żeby kupić pole, nie wiedział nawet, gdzie potem na to pojechać, żeby je obejrzeć. Przedtem je musiał obejrzeć. Totalna, absurdalna i trudno wytłumaczalna rzecz. To było nie wytłumaczenie, to nie było wytłumaczenie. To było po prostu, ten człowiek lepiej od razu, gdyby powiedział, nie chcę i nie przyjdę. Lekceważenie króla. To było bardzo lekceważące do króla. Pan Jezus to mówił, bo Pan Jezus znał życie. Dlatego użył takich przykładów. Dalej. Drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Ta sama rzecz. Identyczne. W tamtych czasach i dzisiaj jeszcze tak jest. Tam, gdzie się handlował bydłem, były stanowiska do tego, że można było wypróbować te woły. Były narzędzia, czy one ciągną, czy nie ciągną. Wszystko było przygotowane, nikt w ciemno nie kupował. 5 par wołów to był majątek. To był majątek dla niektórych nieosiągalny. 5 par wołów, on mówi, że musi je kupił kota w worku i teraz musi wypróbować. No to jest absurdalne tłumaczenie i ta wymówka i to usprawiedliwienie nie miało podstaw wiarygodności. Było po prostu lekceważeniem zaproszenia. Trzeci powiada, żonę pojąłem, dlatego nie mogę przyjść na ucztę. Ta osoba została dużo wcześniej zaproszona. Tak jak powiedziałem, zaproszona z dużym wyprzedzeniem. On nie mógł pojąć żony w tym czasie, gdy już został zaproszony. A zresztą w tamtych czasach nawet o żonach, czytacie gdzieś w Nowym Testamencie, o żonach się nie wypowiadano, a nawet w Starym Testamencie. O żonach w ogóle się nie wypowiadano, o takich rzeczach w ogóle nie czytamy. I to jest kolejna absurdalna wypowiedź. Co z tego, że żonę poją? Co, nie mógł przyjść? Żona była przeszkodą. Ano, tak, też apostoł Paweł o tych rzeczach mówi, ale to tak na marginesie. Nie każda. Kolejne absurdalne wytłumaczenie. Ale wiecie co? Pozwólcie, jeszcze wam powiem coś z życia. To nie z Ewangelii, ale coś z życia, absurdalne wytłumaczenie się, co prawda młodych ludzi. Ale zobaczcie, do jakiego stopnia człowiek próbuje znaleźć usprawiedliwienie, żeby one było wiarygodne, żeby było wiarygodne w oczach innych. Lata 50., końcówka, ho, ho, dawno to było, w szkole podstawowej. Chodziliśmy do szkoły podstawowej z takich okolic, bo to były takie rejony i 2-3 kilometry była taka osada, tam mieszkali dwie czy trzy rodziny i tam też chłopaki chodziły do tej szkoły ze mną. I wiecie, jak zimą tak posypało, to nie tak jak dzisiaj, były zaspy tam metrowe i lepiej, oni tam mieli trudno do szkoły. No nie byli, nie było ich tam 3 czy 4 dni w tej szkole. Gdy przyszli, nauczyciel pyta, dlaczego nie byli w szkole. Ja wam podam to w wersji oryginalnej, potem przetłumaczę. To po polsku, ale w wersji oryginalnej, żebym się nie pomylił. Ja to będę pamiętał do końca życia. Oni powiedzieli, my żeśmy sobie nogi połamali. Rozumiecie po polsku? My żeśmy sobie nogi połamali. Nie byli 3 dni. Zobaczcie, jaka medycyna musiała być. Przez 3 dni nogi mieli już w porządku. I w szkole nauczycielce to były. To były chłopaki 12-10 lat, już teraz rok nie pamiętam, ale to zapamiętam, do jakiego stopnia człowiek potrafi się tłumaczyć, aby było tylko wiarygodne wytłumaczenie. I te osoby tak się tłumaczyły w tych sytuacjach. Dlaczego mówię o tych wymówkach? Po tylu latach, 2000 lat temu te wymówki, a to, o którym mówiłem, to 50 lat temu, bo zaproszenie na ucztę jest wciąż aktualne. Ale wiecie co? Wymówki też są aktualne. Też myślę, że moglibyście dać przykłady, gdy zapraszacie Przyjdź, posłuchaj w niedzielę na nabożeństwo. Przyjdź na grupę. Poczytajmy wspólnie Boże Słowo w różnych formach. Na pewno wam to się zdarzyło i wam się zdarza, że zapraszamy innych, zapraszamy najbliższych, rodziny, znajomych i tak dalej. I co? Jakie wymówki słyszymy? A w zborze, a w Królestwie Bożym, ile razy, ja nie jestem wścibski i nigdy tak nie dopytywam, ale bracie, nie widziałem cię na grupie. Jeszcze nie skończysz pytać, już jest 7 odpowiedzi. Nie widzę cię na nabożeństwie, na społeczności, a może byś się zaangażował w jakąś służbę, podjął, zrobił coś. Wiesz co, a może, tak jak już słyszeliśmy, ktoś inny jest tego, a do tego są starsi, a może byś psalm przeczytał. No, jeszcze nikt nie powiedział, że nie umie czytać, ale trudno jest. Drodzy, to są te same wymówki. I dlatego to ten kontekst przeczytałem, bo te wymówki są aktualne. Gdy dzisiaj zapraszamy innych do tego, aby uczestniczyli, aby stawali się uczestnikami Królestwa Bożego, znajdujemy te same wymówki. Zresztą uderzę się w pierś, pewno przez ileś lat z tych wymówek też korzystaliście. Na pewno. Ja tak. Ja też. 24 lata. Drugi aspekt. Popatrzmy przez chwilę na postawę króla. Pierwsze zaproszenie zostaje odrzucone. Była przecież to zniewaga. To była zniewaga króla. Lekceważące wytłumaczenia, a nawet, jak powiedziałem, pozabijanie posłańców. To był cios dla króla. Pomimo takiej postawy król posyła innych posłańców, następnych. Idźcie. Zdobywa się na gest, na wyrozumiałość, na cierpliwość, na dobroć. To są cechy króla w tej sytuacji, tego wszechmocnego króla. On zdobywa się na taki gest, mimo że pierwsi zaproszeni tego nie docenili. Ale zobaczcie też, że cierpliwość króla się skończyła. W pewnym okresie, w pewnym momencie cierpliwość króla się skończyła. Czytamy, a wysławszy swoje wojska, wytrącił owych morderców i miasto spalił. Tak skończył się los tych, którzy odrzucili zaproszenie na ucztę weselną. I jak mówiłem, brat Hubert o tym mówił w swoim kazaniu. Tak skończyli ci, którzy zlekceważyli zaproszenie na ucztę weselną. I co po tych wydarzeniach robi król? Powiada tak, wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. I tak się stało. Sala weselna zapełniła się gośćmi. I znowu zauważmy, jaka była determinacja króla, aby uczta weselna się odbyła. I król mógł zrealizować swój cel, swój plan. On się zrealizował. Ci, którzy odrzucili zaproszenie, myśleli, że bez nich nie odbędzie się uczta. Że bez nich nie odbędzie się wesele. Król zrealizował ten swój cel. Tak, w taki sposób, jak czytaliśmy. Ale to podobieństwo oczywiście się nie kończy. Król podczas uczty weselnej przyszedł, jak czytamy, aby popatrzeć na gości, przyszedł, aby zobaczyć, jak uczta przebiega i zauważa człowieka nie mającego szaty weselnej. Ponieważ wszyscy goście byli zaproszeni prosto z ulicy, nikt przecież nie oczekiwał od nich jakichś złotych szat. Oni byli, tak jakbyśmy powiedzieli, z łapanki, zaproszeni na ucztę weselną. Ale dla nich zostały przygotowane szaty. Króla było na to stać. Króla mógł sobie na to pozwolić i przygotował dla nich szaty. Król przygotował dla nich szaty, w które powinni się przyoblec. Miał taki gest i tak się stało. I wielu, czytam o jedno sobie, ale wielu przyjęło, ubrało się, przyjęło te szaty, które były przygotowane. A jak widzimy, jedna osoba pomyślała sobie, po co? Jakoś tam w tłumie, takim tłumie, jeśli tam były tłumy, jakoś tam przecież po co się będę przebierał? Po co będę ubierał szatę weselną? Jakoś może mi się tam uda. Jakoś też na tej uczcie będę mógł się zabawiać. Ale co król rzekł do tego człowieka? Przyjacielu, jak wszedłeś nieodziany w szatę weselną? I co ten powiada? A on oniemiał. Tak jak powiedziałem, był pewien, że nikt go nie zauważy, że jakoś to będzie. To jest też jedna z wymówek. I wiecie, w tym miejscu powiem wam jeszcze mamy czas, jedno świadectwo życia, bo może już nie będzie takiego tematu, żebym mógł się tym podzielić. To też dotyczy tego człowieka, który znalazł się na uczcie nieubrany po prostu. Ja miałem taką przygodę i to jest z życia wzięte, znikąd nieściągnięte. Jest sobota, nawet pamiętam rok 1986. Pracowaliśmy jak każdą sobotę w naszej firmie. Nie było wolnych sobót. Teraz dopiero się zdarzają. I wpada sąsiad. Mówi, sąsiad, ratuj. Ja mówię, coś się stało. Myślałem, że nie wiadomo co, pali się czy coś. Słuchaj, szwagier miał przyjechać i wieść syna na wesele. Ratuj, mówi, bo no przecież za 20 minut jest ślub kościelny. A wiecie, ja woziłem na wesele, nie powiem, nie umiałem tak odmówić. Miałem wtedy samochód, nawet to może mniej ważne, ale na Dizna, na Passata, na Ropek. Benzyna była na kartki, młodsi tego nie pamiętają. 15 litrów karteczka, czy tam 30 na miesiąc. I wiedzieli o tym, a w tym wypadku akurat mieli swój samochód, ale szwagier mówi, nie może dojechać, ratuj. Ja tak, wiecie, no nie umiałem odmówić. No trzeba człowieka poratować, tym bardziej, że sąsiad. No szybciutko, ile miałem czasu. Nawet nie zdążyłem się przebrać. No tam w robocie akurat nie pracowałem w takich warunkach, ale trzeba było chociaż marynarkę włożyć, ale wiecie, przy sobocie jestem zawsze nieogolony, bo się w niedzielę przygotowuję na nabożeństwo. To są takie szczegóły może mniej ważne, ale tak było. No i cóż, samochód nieumyty, bo w sobotę się myło po południu, jak był czas. Siadam w samochód i podjeżdżam, zawożę tam, gdzie trzeba, po ślubie, pod wskazane miejsce, gdzie ta uroczystość się miała odbyć. A sąsiad już był pierwszy przy drzwiach, za rękę i mnie wciąga. Tu musisz iść obiad zjeść, bo mówi, to nie koniec. Potem trzeba jeszcze jechać, jak starsi pamiętają, do fotografa. Fotograf nie przyjeżdżał na miejsce, trzeba było jechać do miasta, do fotografa. Tu musisz siąść, obiad zjeść. Zaciągnął mnie na to wesele, siadam przy stole. Jeszcze przy stole z młodymi mnie posadzili z boku, wiecie, na samym widoku. Ja wiem, że ci najbliżsi wiedzieli, że jestem z łapanki kierowca, ale nie wszyscy o tym wiedzieli. I wiecie, jak ja się czułem? Wszyscy w garniturach. Takie były zasady wtedy, przynajmniej do pewnego momentu. Wszyscy w garniturach, koszule białe czy tam kolorowe, krawat i tak dalej. A ja w marynaretce, w jakiejś tam kaciastej koszuli to nie były czasy, że dzisiaj można iść w podartych spodniach, I z koszulce z napisem Konstytucja może jeszcze, nie? To nie były te czasy. Obowiązywały zasady i tak trzeba było iść do kościoła i tak trzeba było iść na ślub, na uroczystość. No tak było. I to było do mnie takie przeżycie. Wydawało się, że wszyscy na mnie patrzą. No i i może patrzyli, bo to jeszcze było przed toastem. Wszyscy na mnie patrzą, a ja po prostu w takiej sytuacji jestem, no nie wstanę i nie powiem, słuchajcie, tak było, czy tak było. No bardzo trudna to była w każdym bądź razie moja sytuacja. A ta osoba, która przyszła świadomie być może na uroczystość weselną bez szaty, zekceważyła króla. Zobaczcie, co król powiedział. Ten król, cierpliwy, miłosierny, dobrotliwy, łaskawy, który nawet przebaczył tym, którzy pozabijali jego sługi, powiada, zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ja szczęśliwie wróciłem do domu cały i zdrowy z tej uroczystości. Ale zawsze jak ten tekst czytam, to z tyłu głowy mam tą świadomość, że nie da się do owczarni wejść tylnymi drzwiami. Pan Jezus wyraźnie powiedział, w jaki sposób musimy wchodzić do Królestwa Bożego. Ale to podobieństwo, tak jak inne, które czytaliśmy, 6, 7, za tydzień będzie 8, to podobieństwo czegoś nas uczy. To podobieństwo czegoś nas uczy. Ja powiedziałem, zostawiłem sprawy doktrynalne na boku, ale takich prawideł, co do których nie ma żadnych wątpliwości. Bóg swojej wielkiej miłości do człowieka przygotował plan ratowania człowieka. Wszyscy zgrzeszyli, wszystkim brak chwały Bożej. Bóg przygotował plan zbawienia. W Hebrajczyków 1, pierwszy rozdział, pierwszy, drugi werset czytamy. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatni okresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego wszechświat stworzył. Bóg przygotował plan. Użył do tego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus założył królestwo nie z tej ziemi. I dzisiaj powołuje nas do tego, abyśmy żyli i byli w Królestwie Bożym. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Królestwo Boże, uczta weselna została przygotowana przez samego Boga. To Pan Bóg w swojej wielkiej miłości, w swojej wielkiej dobroci dla człowieka, w swojej cierpliwości, miłości wysyła zaproszenie dziś na ucztę weselną. Dzisiaj to zaproszenie jest aktualne, tak jak wtedy, tak jak 2000 lat temu w tym podobieństwie, to zaproszenie jest aktualne. Przygotował je król królów, pan panów, Bóg Wszechmogący. Tak jak król, tak Pan Bóg dziś cierpliwie czeka na naszą decyzję. Zaproszenie padło na ucztę. Decyzja należała do tych zaproszonych. Pan Bóg dziś czeka cierpliwie na naszą decyzję. Dla każdego, kto zaakceptuje Boże zaproszenie, przygotowana jest szata weselna i miejsce w królestwie nie z tej ziemi. Liczba osób zaproszonych na ucztę weselną przez króla, jak widzimy, była nieograniczona. Idźcie, ilu tylko będzie, tylu przyprowadźcie na ucztę weselną. Dzisiaj jest ta sama sytuacja. Królestwo Boże nie ma granic. Chociaż ono się zakończy. To zaproszenie się skończy, ale może jeszcze o tym później. Tak jak powiedziałem, zaproszenie jest na ucztę weselną, tak jak zaproszenie do pracy w winnicy. Paweł mówił o tym. Zaproszenie było o 9:00 i co 3 godziny, nawet godzinę przed zamknięciem winnicy. Kto chciał, to skorzystał. Kto wyszedł, ten został zatrudniony. Nikogo, zauważcie tam, nikogo nie pozostawiono bez pracy. Wszyscy znaleźli pracę winnicy. Ale to oni decydowali. Nie zapraszaj. Ten, co wyszedł, mówi, chodźcie. Chcecie pracować? Chodźcie. Gdyby powiedzieli nie, prawdopodobnie nie skorzystaliby z tego denara. Sami musieli o tym zdecydować. Ci, co odrzucili zaproszenie, czytaliśmy, spotkała ich surowa kara. Uczta weselna, królestwo nie z tej ziemi, o którym mówimy, ono trwa. I będzie tak długo trwać, o tym zadecyduje sam Pan Bóg Wszechmogący. I to królestwo będzie. Czy się zdecydujesz do niego wkroczyć, czy nie? Czy podejmiesz tą pracę, czy nie? Uczta, Królestwo Boże będzie trwać. Tak jak wcześniej powiedziałem, ci ludzie mówili, ja nie pójdę, ten nie pójdzie, grube szychy nie pójdą, nie będzie uczty. Była uczta. Uczta będzie. Królestwo Boże jest i będzie tak długo, jak o tym zadecyduje Król, Pan Bóg Wszechmogący. Biblia w wyraźny sposób i z tych świadectw, które już, z tych usług, które były zwiastowane, wynikało, Biblia w wyraźny sposób pokazuje drogę do tego królestwa. Brat Piotr zaczął słowami Jana. Upamiętanie. Upamiętanie. Pokuta, nowonarodzenie, szata weselna, uświęcanie. To są w skrócie takie etapy, których się nie da. Jednego z nich, jeśli nie będzie w naszym życiu, to będziemy się czuli tak jak ten człowiek bez szaty weselnej. Może będziemy. Może nam się będzie wydawało. Ale to oczywiście Pan Bóg Wszechmogący Król, gdy przyjdzie, co wtedy oceni. Czas podejmowania zaproszenia, tak jak powiedziałem, się zakończy. Drzwi na ucztę weselną zostaną zamknięte. Tak, gdy się wypełniła sala weselna, czytamy, gospodarz zamknął drzwi. Ci, którzy weszli, ci byli. Kto nie zechciał, nie był. Miejsce tych, którzy odrzucili zaproszenie, brat Hubert o tym mówił. Gdzie jest? Ja nie chcę dzisiaj nikogo straszyć, chociaż to nie jest straszenie, to są fakty, bo o tym czytaliśmy w Bożym Słowie. Gdzie jest miejsce pszenicy? Gdzie jest miejsce konkolu? A myślę, że za tydzień będziemy mieli słowo, które nam zobrazuje, co się stanie z nami, z tymi, którzy prześpią. W cudzysłowie mówiąc, swoje życie. Ci, którzy prześpią, nawet nie zauważą, że Królestwo Boże jest. Ale to brat Marian, myślę, za tydzień o tym będzie mówił. Dziś jeszcze ostatni werset nam pozostał z tego czytanego fragmentu. Albowiem wielu jest wezwanych, a mało wybranych. Ja tylko w kontekście tego słowa. Tak jak powiedziałem, teologię zostawmy. W kontekście tego słowa, wezwani, o którym tu czytamy, to wezwanie jest do pamiętania, do pokuty. Tak jak Jan rozpoczął, upamiętajcie się, ten pierwszy etap. To jest wezwał, on wzywał. To wezwanie jest do pokuty, do opamiętania, do pokuty, do wiary. I wezwanie to rozciąga się na tych, którzy słyszą Ewangelię. Wszyscy dzisiaj, którzy słyszymy Ewangelię, jesteśmy wezwanymi. Słowo Boże powiada co? Będzie głoszona ta Ewangelia po całej ziemi. Wielu usłyszy, ale niewielu odpowie. Wielu zlekceważy to zaproszenie. Dzięki łasce Bożej możemy stać się uczestnikami Królestwa nie z tej ziemi, jeśli odpowiemy na głos Boży. Jeśli odpowiemy na wezwanie, wtedy możemy czuć się zaproszonymi i wtedy możemy czuć się częścią Królestwa Bożego. Pytania, z którymi chciałbym na koniec was zostawić, dotyczą każdego z nas z obecnych. Nie tylko tych, co nie podjęli jeszcze decyzji. Każdego z nas. Te pytania dotyczą każdego z nas. One są tam napisane. I pierwsze, czy skorzystałeś z zaproszenia i jesteś dziś częścią Królestwa nie z tej ziemi? To jest pytanie, poważne pytanie, pytanie życia. To, co Marek mówił, czy znalazłeś skarb? Czy masz ten skarb już w sercu? Jeśli tak, drugie pytanie powiada, w jakim stanie jest dziś twoja szata weselna? Otrzymaliśmy nowe szaty, weszliśmy do Królestwa Bożego i teraz Słowo Boże w innych fragmentach nas uczy, abyśmy dbali o tą szatę, aby ta szata była czysta, niesplamiona, niczym. Żebyśmy się wyróżniali właśnie tym, że jesteśmy członkami Królestwa Bożego. To odrębny temat, ale dla tych, którzy są członkami Królestwa, jest pytanie, w jakim stanie jest twoja szata? Jak ona wygląda? W oczach Boga. Nie w moich oczach, bo nie jesteśmy w stanie tego jako ludzie ocenić. W jakim stanie jest twoja szata? I trzecie pytanie. Jeśli nie skorzystałeś z tego zaproszenia, które dziś pada z tego słowa, które czytaliśmy. Jeśli odrzucasz Boże zaproszenie, to pytam się dzisiaj, zadaję pytanie, co stoi na przeszkodzie? Co stanowi przeszkodę? Woły? Pole? Żona? Praca? Biznes? Układy? Rodzice? A może uważasz, że jeszcze jest czas? Może uważasz, że jeszcze nie nadszedł czas? To myślę, że za tydzień brat Marian rozwiąże twoje wątpliwości. Co stoi na przeszkodzie, że nie podjąłeś decyzji? Oczywiście na te pytania i tematy do dyskusji to już na grupie domowej. Amen.